Pamięć Narodu. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.
Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku naszej audycji Pamięć Narodu, realizowanej wspólnie z oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Ja nazywam się Paweł Majewski, a moim gościem jest pan Michał Ostapiuk z Oddziałowego Biura Badań Historycznych Białostockiego IPN. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Porozmawiamy sobie o dość ważnej, chociaż wiele osób już dzisiaj tak o tej rocznicy nie pamięta, a mianowicie dzisiaj mamy 2 lipca, zaledwie 2 dni temu, 30 czerwca, mieliśmy 80. rocznicę tak zwanego referendum czerwcowego, referendum ludowego, referendum 3 razy tak, różnie o tym referendum mówią. W każdym razie było to referendum zorganizowane przez komunistyczną władzę w Polsce. Po co?
Referendum z założenia miało być po pierwsze elementem, który umożliwił oficjalnie odroczenie wyborów do Sejmu Ustawodawczego, dał ten argument komunistom, że teraz robimy referendum. Ponadto miało być takim elementem sondującym, pokazującym, jakie są nastroje społeczeństwa, jak propaganda komunistyczna działa, na ile ona rzeczywiście jest skuteczna i jakim poparciem Polska Partia Robotnicza cieszy się wśród społeczeństwa.
No właśnie, ale czy te pytania, które tam zadano, mogły być takim rzeczywistym sondażem opinii publicznej? Pierwsze pytanie o likwidację Senatu. Myślę, że dla większości społeczeństwa wtedy to nie była jakaś bardzo ważna kwestia w kraju odbudowującym się po wojnie. Drugie pytanie o ustrój gospodarczy, w którym pytano o reformę rolną, którą wtedy większość partii w tamtych czasach, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie popierało. No było też tam tak zakamuflowane słowa o zachowaniu ustawowych uprawnień inicjatywy prywatnej, czyli ktoś by pomyślał, że wcale żadnego komunizmu nie chcą tutaj wprowadzać. No i trzecie pytanie o zachodnie granice państwa na Bałtyku, Odrze i Nysie. No to przeciwko temu mogli być tylko ci, którzy praktycznie nie uznawali zmiany granic, ale to tak naprawdę pewnie też już była wtedy mniejszość społeczeństwa. Także, czy te pytania były takim wiarygodnym sondażem, żeby komuniści sobie pomyśleli, o, mamy wysokie poparcie, bo na którejś z tych pytań na przykład jest 90% odpowiedzi na tak.
Tutaj właśnie w przypadku tych 3 pytań problematyczne było właśnie pierwsze, pytanie o Senat. I na podstawie tego pytania sądowano poparcie. PSL, który tak naprawdę zgadzał się ze wszystkimi 3 postulatami.
Bo pierwsze pytanie było, przypomnijmy, czy jesteś za zniesieniem Senatu. Tak były pytania skonstruowane.
Tak jest. I PSL już zwyczajowo jeszcze w okresie przedwojennym był za likwidacją Senatu, ale w tej sytuacji Mikołajczyk, stojący na czele tego ugrupowania politycznego, zdecydował, że musimy jakoś się odróżniać. I wtedy zaczął oferować, że będziemy głosowali raz nie, 2 razy tak.
No bo też, przepraszam, że przerwę, 2 pytanie, no to też reforma rolna, to też była kwestia, której PSL nie mógł jakby odpuścić, no bo też to był ich program przedwojenny, więc musieli jakoś wyjść chyba z twarzą z tego referendum.
Oczywiście, że tak. No niestety, tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, że Mikołajczyk poprzez to, że wszedł w skład tymczasowego rządu jedności narodowej, w pewien sposób legalizował działania partii komunistycznej. My musimy dzisiaj pamiętać o tym, rozpatrując czy to referendum, czy później wybory, które nastąpią w 1947 roku, że to nie jest do końca tak, że ludzie liczyli na te wybory. Tą dominującą nadzieją Polaków był jednak oczekiwanie na wybuch III wojny światowej. Uważano, że Zachód jednak po wygaśnięciu już walk w Europie ruszy i prędzej czy później dojdzie do konfliktu z Sowietami i w ten sposób Polska ponownie wybije się na niepodległość.
Czyli co, społeczeństwo nie wiedziało o ustaleniach chociażby z Jałty? Myślę, dalej się udzieli tym, że ta trzecia wojna wybuchnie?
Proszę zwrócić uwagę, generał Władysław Anders, który jednak no, miał dostęp do brytyjskich salonów i jeszcze przez kolejnych kilka lat z całą mocą utrzymywał struktury drugiego korpusu i bo liczył na to, że taka wojna będzie. Służby specjalne, służby wywiadowcze, czy to Stanów Zjednoczonych, czy Anglii, czy później Francji, również budowały siatki, struktury wywiadowcze na wypadek wojny, więc to nie jest tak, że osoby zorientowane wiedziały, że jej nie będzie. Nie. Ona mogła wybuchnąć i takie było powszechne przekonanie. Sam zaś jest jeszcze bardzo ciekawe, bo my też o tym musimy pamiętać, że tym elementem głównym, elementem oporu antykomunistycznego nie jest Polskie Stronnictwo Ludowe, a podziemie niepodległościowe. I to podziemie niepodległościowe, oczywiście te formacje takie jak Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, czy grupy połakowskie, inne, one będą z całą mocą wspierały Polskie Stronnictwo Ludowe. Ale jeszcze w okresie referendalnym, na przykład Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, odnieśmy się tutaj do lokalnego przykładu, ono poprzez to, że rozbito Komendę Główną, to białostockie struktury, w skład których wchodziły również łomżyńskie, tak naprawdę do tuż przed referendum nie prowadziło spójnej polityki. W jaki sposób ludzie mają głosować? Stąd mamy te takie słynne odezwy, chociażby w dzień do urdy, w nocy do trumny. Czyli NZW w niektórych powiatach, między innymi łomżyńskim, zabraniało całkowicie głosować. W innych powiatach pokrywało się to z linią PSL-u. Jeszcze w innych powiatach powiatowe komendy NZW nawoływały na przykład do głosowania dwa razy nie, a raz tak. Więc to było bardzo różnie i podziemie tutaj o prowieniencji narodowej nie było zdecydowane. Ono dopiero pod sam koniec wytworzyło spójną politykę, ale no niestety to już było troszeczkę za późno, żeby dotrzeć do ludności. I też czy to referendum, czy to wybory, też szanowni państwo, nie miejmy takiego złudzenia, że to były rzeczy jakieś takie rzeczywiście decydujące. Bo przypomnijmy, że nawet wykorzystując chociażby przykład węgierski. Na Węgrzech nie sfałszowano wyborów. Wygrały je w demokratycznych wyborach niekomunistyczne ugrupowania polityczne. Mimo to komuniści władzę przejęli. Także tu była troszeczkę inna droga, ale też ja bym nie przywiązywał wagi. I jeszcze wrócę do tej początkowej myśli. Niestety Mikołajczyk przez to, że wszedł w struktury rządu tymczasowego, niestety pozbawił rządu londyńskiego legitymacji i dał się wprowadzić na tę ścieżkę, która tak czy inaczej mogła zakończyć się jednym, sowietyzacją państwa polskiego. I z tego punktu widzenia jest to ogromny błąd. I należy też zauważyć, że już wówczas tego błędu zdawano sobie sprawę. I to nie tylko Arciszewski czy ludzie z wyższej półki. Wystarczy przeczytać pamiętniki Zdzisława Brońskiego-Uskoka, który pisze, że polityk tego formatu, co Mikołajczyk, popełnia tak podstawowe błędy, przybywając tutaj i próbując się z komunistami dogadać, czy też liczy na to, że wybory zostaną przeprowadzone w jakikolwiek sposób legalny, jest czystą naiwnością.
No też trzeba przyznać, że ustawę o głosowaniu ludowym też przyjęto wtedy jednogłośnie, również politycy PSL-u głosowali za. Potem była inna ustawa o przeprowadzeniu już tego referendum konkretnego i wtedy już PSL się sprzeciwiło. No właśnie, z PSL wtedy zaczynało się obawiać jakby fałszerstw i do tych fałszerstw rzeczywiście doszło. A z tego, co my tutaj mówimy, to te kwestie nie były jakoś specjalnie sporne. Dlaczego w ogóle do tych fałszerstw dochodziło? Czy komuniści bali się tego, że ta zdezorientowana opozycja, podzielona, która nie ma jednolitego stanowiska w rozmaitych sprawach, jest wciąż tak silna, że trzeba jednak o odpowiednie wyniki tego referendum zadbać?
Komuniści zdawali sobie sprawę, że Polskie Stronnictwo Ludowe, poniekąd może trochę w przypadkowy sposób, bo ludność nie miała innego wyjścia, a w zdecydowanej masie polskie społeczeństwo było antykomunistyczne, więc tą jedyną legalną opozycją było PSL, co też kanalizowało tak jakby wyborców właśnie przy ludowcach. I co to powoduje? To powoduje, że komuniści zdają sobie sprawę, że na to pierwsze pytanie może być dużo nie. Duży procent. Co by świadczyło o tym, że no, jest to taki widowiskowy objaw tego, że nie cieszą się poparciem, a przypomnijmy sobie, no jednak struktury Polskiej Partii Robotniczej szybko rosną, tak? Liczebne one wzrastają, ale jednocześnie są całe powiaty, chociaż tutaj jeszcze raz przywołajmy przykład łomżyński, gdzie niepodzielnie króluje podziemie, gdzie są regularnie rozbijane posterunki milicji obywatelskiej. Więc władza komunistyczna potrzebuje mocnego i pewnego zwycięstwa, żeby pokazać społeczeństwu. A jednocześnie jest to sprawdzian dla szeroko pojętego aparatu bezpieczeństwa. Czy jest on w stanie zabezpieczyć w tak trudnej sytuacji, powiedzmy to militarnej na prowincji, czy jest w stanie zabezpieczyć wybory i czy właśnie, czy jest w stanie je sfałszować. No i tu Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego plus sowieccy doradcy w postaci przede wszystkim kierującego tymi pracami Pałkina stanęli na wysokości zadania i wybory zostały już sfałszowane. Aczkolwiek warto zwrócić uwagę, że w znacznym stopniu już nie tylko z archiwów byłej partii komunistycznej, my wiemy, jakie te wybory były, ale na wielu etapach i w wielu miejscach podziemie niepodległościowe zdobyło prawidłowe wyniki wyborów. I też podziemie niepodległościowe zebrało szereg dowodów, które wskazywały na fałszerstwa wyborcze. Więc nie odbyło się to tak, że społeczeństwo nie wiedziało. Fałszerstwa te były, ale były i powszechnie znane.
To może właśnie wspomnijmy jeszcze tak na koniec o tych wynikach referendum. Najpierw może tych prawdziwych, które po latach zostały w oparciu znalezione o te tak zwane bierutowskie archiwum. I tam na przykład w kwestii zniesienia Senatu zaledwie 27% niecałe wyborców powiedziało, że są za. A są takie województwa jak poznańskie, 17% niecałe, krakowskie zaledwie 13,5%, rzeszowskie 13,5%, białostockie 34,6%. Właściwie nie było województwa, w którym byłoby nawet 40% zwolenników. Czyli to, o czym pan mówił, że jednak ta kwestia senacka no, nie cieszyła się takim wtedy jednogłośnym poparciem społeczeństwa.
I tu, panie redaktorze, nawet nie chodzi o sam Senat. Odpowiedź na to pytanie definiowała poglądy polityczne człowieka. Czy jest się za sowietyzacją państwa polskiego i tego, żeby był satelitą Związku Sowieckiego, czyli jednym słowem, żeby Polska została skomunizowana, czy też chcemy, żeby Polska była niepodległa. Tutaj to był taki wybór dla tych ludzi. Senat był czysto iluzoryczny. Jestem przekonany, że wielu ludzi, którzy było za zniesieniem Senatu czy ludowców przed wojną, głosowało na nie z tego względu, żeby pokazać tę żółtą kartkę partii komunistycznej.
Czyli ten Senat jakby nie był aż tak ważny dla tych ludzi, ale był takim synonimem sprzeciwu.
Tak, przeciwko władzy komunistycznej.
No i tutaj oficjalne wyniki 68% za, a nie, tak jak mówiliśmy wcześniej, 27%. W kwestii reformy rolnej też były województwa, jak na przykład rzeszowskie czy krakowskie, gdzie tych głosów za było stosunkowo niewiele, w granicach 30% czy 25%, no ale ostatecznie za te drugie pytanie był wynik 42% na tak. Natomiast tutaj patrzę w wyniki sfałszowane i tutaj jest 77% na tak. No i trzecie pytanie o granice. To było jedyne pytanie, 2/3 głosujących rzeczywiście było za tymi granicami, a według wyników tych oficjalnych komunistycznych 91,4%. Czyli same te różnice pokazują, że skala fałszerstw była ogromna.
Było ogromne, oczywiście. Drugie pytanie, że wiele osób na przykład związanych z, a przypomnijmy, że to była największa siła polityczna w Polsce przed wojną liczbowo, czyli Narodowa Demokracja. Wielu ludzi o tych poglądach uważało, że odbieranie cudzej własności prywatnej, a tym było przecież część reformy rolnej, jest no, niemoralne i dla wielu ludzi wyciąganie ręki po nie swoją własność,
oczywiście,
to zwyczajnie czymś nie do przyjęcia.
Święte prawo własności, no z tym się prawicowe wartości jednak kojarzyły wtedy i Narodowa Demokracja jakby przed wojną była przeciwna reformie rolnej i potem też była. To jest oczywiście jasne, no ale te wyniki też wskazują na to, że były takie te województwa na południu kraju, na południowym wschodzie, czy też poznańskie albo pomorskie nawet, gdzie tych przeciwników tej reformy było naprawdę wiele. I czy to nie jest też takie zaskoczenie, że ta komunistyczna propaganda wtedy jeszcze do ludzi nie docierała?
Też na pewno działał strach. Wiele osób obawiało się, że dzisiaj zabiera się duże gospodarstwa, za chwilę, tak jak się to odbyło w Związku Sowieckim, zaraz będą odbierana nawet ta najmniejsza własność prywatna i to był taki hamulec. A przypomnijmy, bo to też jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, społeczeństwo funkcjonujące na naszych ziemiach w 1946 roku jest to społeczeństwo chłopskie. I to społeczeństwo chłopskie jest przywiązane i do własności prywatnej, i do religii chrześcijańskiej, do religii katolickiej. I to są takie pewne formatywne cechy, które doprowadzają do tego, że my od 45 roku, no do 47 przynajmniej, mówimy o powstaniu antykomunistycznym, w którym walczą chłopi. Spójrzmy, tak. Mamy bardzo mało tutaj inteligencji, mieszkańców miast. Kręgosłupem podziemia są chłopi. To jest wojna chłopska.
Tylko tutaj już musimy postawić kropkę. To jest temat no trochę na inną audycję. Dzisiaj rozmawialiśmy o tak zwanym referendum czerwcowym z 30 czerwca 1946 roku, a moim gościem był pan Michał Ostapiuk z Białostockiego Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję ślicznie.
Pamięć Narodu. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.